Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry, Maćku.
No i dzień dobry Wam, Szanowni Państwo. Jakkolwiek z tytułami naukowymi albo innymi, fajnie, że jesteście. Miło móc znowu do Was pogadać. A o czym, żeby było konkretnie? Tym razem bierzemy na tapet mity. Nie starożytne, nie greckie, nie rzymskie, tylko takie mity, które są nam fundowane jako recepty na całe zło w kontekście komunikacji, perswazji, efektywności, na przykład podczas wystąpień publicznych, prezentacji, prowadzenia szkoleń, ale też mówienia, takiego po prostu mówienia do ludzi. No i są takie rzeczy, które są bzdurami, a jednak wrosły na tyle w taką ogólną świadomość, że niestety nadal są czasami powtarzane. Więc my specjalnie dla Was w strojach superbohaterów wcielamy się w rolę pogromców mitów, tadam, i mamy zamiar z trzema z takowych mitów się zmierzyć. Dobrze mówię, Aniu?
Tak jest. Będzie pan Machrabian, będzie podprogowo, no i na koniec garść korzyści.
O, no to taki plan, program na teraz, w związku z czym Przemku czyń swoją powinność, a potem my.
Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Zapraszają Anna Kędzierska i Maciek Cichocki. Opowiedz.to.
Pani przodem, czy...
Nie, pan przodem, ja w środku.
Ja pan przodem, dobrze. To ja ci się, Aniu, przyznam.
Oho.
Przyznam ci się, że mi się zjeżyło. Na karku, a nie stanęło na głowie, bo nie bardzo ma co stawać. Dlatego, że pierwszy mit, który mam ochotę wziąć na tapet i mam nadzieję obalić, wydawało mi się, że on już dawno w ogóle padł. Mało tego, że on padł, to nawet kurz bitewny po jego padnięciu już opadł. Że to już jest pozamiatane, że to już jest wyjaśnione, że to już jest oczywiste, że nikt tego na serio nie bierze. Mało tego, że wszyscy wiedzą, że to już jest nadinterpretacja, która do bzdurnych wniosków prowadzi.
Aż pewnego dnia padłeś ty.
Aż pewnego dnia wpadłem ja, w związku z czym padłem.
Padłeś, okay.
Padłem na ślad.
Mm-hmm.
Ślad był w materiałach szkoleniowych, dlatego że moja kochana, cudowna żona Magda Uściski była na ważnym dla niej i bardzo poważnym szkoleniu, które miało też elementy związane z komunikacją, zwłaszcza w sytuacjach trudnych komunikacją. No a ja z wrodzonej ciekawości zawodowej tak sobie, wiesz, żurawia zapuściłem zobaczyć, co tam mają.
I co mieli?
No właśnie. Mieli Alberta.
Takiego na M.
Tak, takiego Alberta na M, czyli Machrabiana, ze słynną regułą 7.38.55, która to wydawało mi się, że właśnie już jest dawno pozamiatana i wyjaśniona, a jednak okazało się, że w poważnym materiale szkoleniowym była podana nie jako ciekawostka dropsa, nie jako coś, co jest nadinterpretowane i na co warto uważać, tylko jako aksjomat i pewny wytycznik w jakości komunikacji.
I ciebie to tak bardzo zaskoczyło, tak?
No ja myślałem, że już jesteśmy po. I zanim zdążyłem się z tego zaskoczenia otrząsnąć, to dostałem na LinkedInie zaproszenie do pewnej grupy, która się wokół efektywności komunikacji ma kręcić. No i zwiastunem tego, co się w tej grupie będzie działo, był artykuł.
No nie.
Tak,
tylko...
tak. 7.38.55, my ludzie, mieszkańcy planeta Ziemia, tak się komunikujemy, więc ucz się tego i będziesz, tadam, cudowny.
No to
no
mamy z czym powalczyć.
Zbladłem po raz drugi. No to może od początku. Żeby wyjaśnić, o co chodzi. Słynna reguła 7.38.55 sugeruje nam, że jakoby w takiej proporcji konsumujemy komunikaty, które do nas docierają od drugiej osoby. Czyli że w 7% zwracamy uwagę na treść, gdzie powinienem to na końcu powiedzieć, bo jak się od drugiej strony opowiada, to jest ten dramatyzm, nie? Ale już sobie odpuśćmy, bo to bzdura. 7% to jest nasze skupienie na treści.
Czyli znaczenie słownikowe tych wyrazów, które płyną
słowa,
z naszych
które
ust.
Słyszysz ty ode mnie, ja od ciebie, wy od nas. 38% to jest to, jak te słowa słyszymy, czyli jak one są wypowiadane.
Czy szybko, czy wolno, czy niskim tonem.
Czy z zaciśniętymi zębami, że mi nie przerywaj, bo chcę dokończyć.
Proszę.
Czy też z radością, dokładnie tak, Aniu, jak mówisz, to jest ten kierunek. Do wyboru, do koloru. Ten ton głosu ma wpływ na to, jak my postrzegamy naszego rozmówcę. No i to jest 38. 7 i 38 to 45. Ze 100% jak odejmiemy 45, zostaje nam 55 i to nam domyka model. Jeszcze raz?
Nie. No czekam teraz na te 55.
55 to jest mowa ciała.
Czyli
ręce, nogi, uszy, nos, zmarszczka na czole, oczy. Uśmiech, brak uśmiechu, oczy, spojrzenie z podełba, z nadełba, zmrużone, niezmrużone. Wszystko to, co możemy włożyć.
Niewątpliwie są to rzeczy, które wpływają na to, że my odbieramy komunikat.
Tak.
No i gdzie jest ta ściemka?
No i teraz jeszcze tylko krok do tyłu. Teraz można by powiedzieć, że na przykład nasi drodzy podcastosłuchacze są przez nas pozbawieni 55% naszego komunikatu, gdyż albowiem nas nie widzą.
Ja chciałam powiedzieć, że niekoniecznie, bo jak nas lubią bardzo, to mogą wejść na YouTube, na nasz kanał i tam mogą zobaczyć całą resztę, więc to wiesz, jest ich wybór. Ale rzeczywiście w podcaście jest tak, że ta mowa ciała, czyli to, co my okiem, uchem i całą resztą, no ale stopą tam nie ruszamy.
Znaczy ja ruszam, tego nie widać. Ale jest jeszcze jedna rzecz, dlatego że moja pierwsza praca zawodowa to była praca na słuchawkach w call center i tam byłem uczony uśmiechania się przez telefon.
No to słychać.
Słychać uśmiech, słychać gesty, że ta mowa nie jest liniowa, więc my jako osoby, które wspierają innych w efektywności ich gadania, często zwracamy uwagę na to, że nawet przed kamerą, a wiele wystąpień jest teraz online'owych, ta gestykulacja jest bardzo, bardzo ważna. Ale my nie w tą stronę. Mamy przybliżoną regułę 7-38-55. 7% treść, 38% intonacja, 55% mowa ciała.
Tak jest.
No to teraz zapraszam ciebie i was na wycieczkę w przeszłość. 1967 rok, Los Angeles. Tam się
miasto
znajdujemy.
Aniołów.
Dokładnie. Mm-hmm. Uniwersytet Kalifornijski. I Albert Mahrabian rozpoczynający swój eksperyment o nazwie Niespójne ekspresje. No i teraz pierwsze duże tadaum już w nazwie eksperymentu jest niespójne, do czego nawiążę później, ale to jest bardzo ważna wskazówka. Co robi pan Albert? Pan Albert, jak większość badaczy, gromadzi grupę, na której będzie przeprowadzał swój eksperyment. No i tu się pojawia pierwsza gwiazdka, którą warto mieć z tyłu głowy, ponieważ ta grupa składa się ze 138 kobiet, studentek. I teraz nie chodzi mi o to, że studentek, a nie studentów, choć jeśli mówimy o reprezentatywność grupy, to równowaga, a przynajmniej zapewnienie obu płci powinno mieć miejsce. No ale jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę 137 osób, no to ciężko mówić, żeby to była grupa reprezentatywna dla całej populacji na planecie Ziemia. Zwłaszcza, że mamy grupę w miarę homogeniczną kulturowo.
A to ważne, czy
oczywiście studentki na Uniwersytecie Kalifornijskim mogą być z różnych części świata, ale już pewnie mniej albo bardziej są zamerykanizowane. To nie jest tak, że jedziemy z tym badaniem, nie wiem, do Wietnamu, do Korei, potem do Meksyku, a potem jeszcze zahaczymy o Europę. No bo wtedy by to było bardziej wiarygodne. Ale przymknijmy na to wszystko oko, no bo 67 rok, trochę mniejsza wiedza na temat i mniejsze możliwości badawcze. Bardziej ciekawie zaczyna się, jak zaczniemy analizować, jak przebiegał ten eksperyment. Otóż pan Albert wręczył każdej z osób biorących udział w tym eksperymencie zestaw, który składał się z dwóch elementów, ale tak naprawdę trzech.
Mhm.
I teraz, co można było dostać? Znaczy, można było, dostawało się. Zawsze zdjęcie popiersiowe. Takie, wiesz, jak do legitymacji, jak do paszportu, w takiej rameczce, czyli co tam
głowa
mamy.
Głowa i kawałek ramion.
Tak, linia barków i głowa.
Człowieka.
Szału nie ma, jeśli chodzi o ciało.
Mm-hmm.
No ale powiedzmy, że twarz jest mocno plastyczna, jeśli chodzi o naszą mimikę, więc jakieś tam źródło informacji jest. No i co ważne, te zdjęcia można było wylosować z kimś, kto na tym zdjęciu ma wyraz twarzy radosny, znaczy banan od ucha do ucha i to taki uśmiech oczami, taka naprawdę radość. Można było wylosować kogoś, kto ma wyraz twarzy taki, powiedziałbym, neutralno obojętny. No tak po prostu mijamy się z kimś na ulicy, ani nas to ziębi, ani grzeje. No i można było wylosować kogoś takiego, kto patrzy na nas właśnie z tymi zmarszczonymi brwiami, z podełba. Ciężko mówić, bo już chciałem tutaj zademonstrować te zaciśnięte szczęki.
Zły jest taki.
Co jest w opozycji do wyraźnej artykulacji. Znaczy właśnie tak, że się cieszy, że nas widzi. I takie można było trzy zdjęcia, jedno z trzech takich zdjęć wylosować. Następnie do tego w pakiecie było nagranie audio, no, które ma dwa czynniki składowe, no bo ma treści, ma ton głosu. No i tam się robił miszmasz. Dlatego, że do zdjęcia przychodził komunikat, który zawierał na poziomie treści pakiet słów pozytywnych, neutralnych i negatywnych. Żeby być wiernym oryginałowi, no to cytaty z tych zbiorów, które były dostarczane do pań uczestniczących w eksperymencie. Jeśli chodzi o słowa pozytywne, no to było słowo love, great, thanks, No bo badania anglojęzyczne, więc spróbuję tutaj skaleczyć język anglosaski. Można było wylosować słowa neutralne, maybe, so, what. Wiesz, takie niby otwierające słowa. Rozmowę, ale nic takiego. No i można było trafić na słowa, które w swej treści są negatywne, takie zatrzymujące, blokujące. Don't, no, albo terrible. Już wieje grozą.
Tak,
no i właśnie dlatego sobie pozwoliłem na żart na końcu z tym terrible. Dlatego, że można było te słowa wylosować wypowiedziane z różną intonacją. Aha. Czyli finalnie mogłaś, Aniu, wyciągnąć zestaw, na przykład zdjęcie uśmiechniętego człowieka, który neutralne słowo pod tytułem maybe mówił z zaciśniętymi zębami i wkurzonym tonem.
No to powiem ci, że miszmasz w głowie rzeczywiście. No,
no i tak miało być.
Dalej?
Z definicji te próbki, które były dostarczane do odbiorców, były zmiksowane.
Takie niespójne.
Tak, no niespójne, no bo niespójne ekspresje.
Tak.
No i dalej sprawa jest prosta. No wystarczy tych ludzi odpytać po tym, jak zobaczą taki zestaw i zapytać ich, jak odbieracie daną postać. Mm-hmm. Czy pozytywnie, negatywnie, czy neutralnie.
Jak interpretuje ten komunikat, tak?
Tak, to ten pakiet. Okay, okay. No i teraz jeżeli osoba badana powie, że próbkę A traktuje negatywnie, no i okaże się, że w tej próbce A mamy zdjęcie kogoś, kto wygląda, jakby chciał nas zaraz ukatrupić w ciemnej uliczce. Mimo tego, że mówi spokojnym głosem słowa pozytywne, no to mamy jasny sygnał, że ta część ze zdjęcia, czyli mowa ciała, no wpłynęła na naszą decyzję najbardziej. No i łatwo odpytać ludzi, łatwo to wrzucić do Excelka, pogrupować tabelki. Mamy wyniki 7,38,55, tadał.
I wykres kołowy.
I wykres kołowy, do którego jeszcze nawiążemy. No to teraz parę ale do tego wszystkiego. Pierwsza gwiazdka to była związana z tym, że to niereprezentatywna grupa.
Ale to poczekaj, ja jeszcze sprawdzę, bo Mahrabianowi wyszło, że to, co się prezentowało na zdjęciach, czyli ten wyraz twarzy, był takim dominującym czynnikiem, jeżeli chodzi o to, jak interpretowane były te niespójne komunikaty. Dobra.
55% osób z tej grupy wskazało, że podjęło decyzję na temat wyrazu twarz.
Mhm. Dobra.
No i teraz tak. Pierwsza gwiazdka była, że no niereprezentatywna grupa. Drugą gwiazdkę dorzućmy, że mowa ciała to coś więcej niż zdjęcie popiersiowe. No więc mocno zawężamy dane, które płyną z kanału mowy ciała. Ale to, ja bym powiedział, że tak do tego etapu to jeszcze wszystko się mniej więcej klei. To nie jest idealnie, ale tragedii nie ma. Możemy dorzucić trzecią gwiazdkę, że to badanie nie uwzględniało właśnie różnic kulturowych, kontekstu sytuacji, proksemiki, no wielu, wielu aspektów, które my tak naprawdę chłoniemy w momencie, kiedy jesteśmy w kontakcie z drugą osobą, kiedy z nią rozmawiamy. No ale tu też przymknę oko. Niech będzie. Kłopot się zaczął później. Dlatego, że nie wiem, nie dogrzebałem się, czy pan Albert Mahrabian, nie podejrzewam. Dlatego, że on sam nazwał eksperyment niespójne ekspresje. Czy ktoś później, ze sobie tylko znanych powodów, zignorował to pierwsze słowo, niespójne.
I rozszerzył wyniki na całość komunikacji.
Dokładnie. I był taki czas, kiedy grok trudny zwrot. Był taki czas, kiedy gro książek, w których były informacje pomagające nam w tym, żeby być efektywnym we wszelkiej maści komunikacji, na góra 16 stronie zawierały wykres kołowy 7,38,55 jako wyznacznik, wytyczna i na tym opierały dalsze propozycje, które były w tych książkach. No to jest bzdura. Dlatego, że wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteśmy panem Albertem i robimy to badanie. I wyobraźmy sobie, że w tym badaniu zamiast dawać zmiksowane próbki, dajemy komuś próbkę spójną.
Mhm. Czyli uśmiechnięty człowiek, który miłym tonem mówi kocham.
Na przykład. No i teraz pytanie. Czy jest jakieś narzędzie badawcze, które pozwoli nam wyciągnąć wniosek, który z tych elementów w spójnej układance spowodował, że ty podjęłaś decyzję na temat tej osoby, że ona jest fajna?
No moglibyśmy neuroobrazowanie mózgu tutaj zaprząc, ale to bardziej byśmy stwierdzili, który z ośrodków został pobudzony, czyli gdzie bodziec został odebrany, ale w kwestii decyzyjności absolutnie nic.
Nie, nawet tu nie możesz, dlatego że masz spójny komunikat. Ty badasz to samo.
No tak.
Nie masz różnicowania tych bodźców wejściowych, nie? Bo one są z definicji spójne. No i tu powstała bzdura, bo jeśli chcemy podążyć za tropem tych książek, gdzie na góra 16 stronie i tak dalej, no to powinniśmy wyjść z założenia, że my mieszkańcy planety Ziemia, ludzie, komunikujemy się tak.
Mhm.
Ale to nie jest prawda, bo nie to było badane. Była badana niespójność. Czyli były badane przypadki, kiedy ludzie komunikowali się w założeniu, w miksie, no, w niespójnym komunikacie.
Czyli w sytuacji, naprawdę bardzo się cieszę, że cię dzisiaj widzę. To jest ogromna przyjemność móc nagrywać z tobą 58. odcinek naszego podcastu. Czyli, że nie uwierzysz moim słowom.
No ciężko mi, mimo sympatii do ciebie, ciężko mi dalej z radością kontynuować ten odcinek, więc do usłyszenia za 2 tygodnie. To był
żart. Nie róbmy tego.
No i teraz, jeżeli byśmy chcieli z tego badania pana Alberta coś wziąć i koniecznie to chcieć wykorzystać, no to możemy pokusić się o taką interpretację, że jeśli chcemy kogoś okłamać, a nie jesteśmy oscarowymi aktorami, no to bądźmy przygotowani na to, że najbardziej będzie nas zdradzała mowa ciała. Ale nie naciągajmy tej gumki i nie sprzedawajmy tego jako podstawę efektywności komunikacyjnej. Nie róbmy z tego podwaliny pod jakiś obłęd na temat mowy ciała. Piramidek gestykulacji, kciuków w uchu albo za zębem, które powodują, że jesteśmy nagle mądrzejsi. No nie, to nie tędy droga.
Dokładnie. I nie odbierajmy mocy takim słowom jak jakby, trochę, udało się.
Też.
Bo one mają znaczenie. Czyli co? To nieprawda, że komunikacja jako taka opiera się, jeżeli chodzi o interpretację, głównie na mowie ciała, bo badania, które cytujesz, dotyczyły wąskiego wycinku komunikacji, kiedy mieliśmy do czynienia z niespójnością 3 elementów znaczenia słów. Tonu głosu i mowy ciała. No to no, się nawywijało.
Plus do tego zostały zrobione w taki sposób, że no, przy dzisiejszych standardach ciężko je nazwać rzetelnymi, no bo mała grupa homogeniczna i płciowo, i kulturowo. No więc masa niedociągnięć, a już ta nadinterpretacja późniejsza karygodna.
No to masakra. Bo ja też bym cię chciała do Ameryki i do badań zabrać.
Mhm.
U mnie tylko będzie znowu podróż w czasie, bo ja cię chcę zabrać do kina w 57, do takiego, wiesz...
10 lat wcześniej, tak. Zanim Albert zabrał 137 studentek na salę.
Wtedy jeszcze były wolne miejsca na samochody, które zaparkowały w kinie mobilnym. I w tychże samochodach siedzieli sobie ludzie, oglądali film...
Poczekaj, jeszcze się po samochodzie rozglądam, bo to stara amerykańska motoryzacja, płetwy rekina, lakier na wysoki połysk, skóra w środku, brak zagłówków, brak pasków, jeszcze nikt nie wynalazł.
Łączone siedzenia pierwszym rzędzie. No to jest piękna sytuacja. Nie wiem, jaki tam film chciałbyś w tym 57 roku obejrzeć. Załóżmy, że będzie piękny i romantyczny, niebo rozgwieżdżone, a podobno co jakiś czas... Co któraś klatka w tym filmie twoim oczom ukazuje się napis pij Coca-Colę, jedz popcorn. I ukazują się te napisy...
Poczekaj, musiałem na jednym z nich mrugnąć.
Aha, któryś zobaczyłeś.
Jeden zadziałał i niestety to jest moja pięta Achillesa, drugi na mnie nie działa, też nie musiałem się jakoś tak synchronicznie z tymi napisami mrugać i jeden eliminować.
No więc powiem ci tak, że wieść gminna niosła, że niejaki James Vicary... Zrobił taki eksperyment.
Ten nazwisko czy zawód?
Zawód. Nie zawód, tylko widzisz. No to oczywiście, że to jest nazwisko. I rzeczony pan James Vicary powiedział, proszę państwa, zrobiłem taki eksperyment i pomiędzy klatki filmu, który przyjechali sobie oglądać ludzie w kinie samochodowym, powkładałem 2 takie napisy. No i proszę sobie wyobrazić, że te napisy pokazywane były w czasie bardzo krótkim, także widzowie absolutnie nie byli w stanie zarejestrować na poziomie świadomym, że to się wydarzyło, a jednocześnie sprzedaż popcornu i Coca-Coli po seansie wzrosła. Zatem mamy w ręku jako naukowcy, badacze, taką oto fantastyczną moc, że tak zwanym bodźcem podprogowym, czyli niewykrywalnym na poziomie świadomym, jesteśmy w stanie wpływać na decyzje ludzi. No i ty się domyślajesz, że to bodziec podprogowy, coś tak czuję.
57. kino samochodowe jeszcze nie. Ta amerykańska motoryzacja mnie rozproszyła, ale jak już się pojawiło pij Coca-Cola, jest popcorn, to coś zaczęło mi świtać i... Chyba nawet znam dalsze losy pana wikarego, znaczy co do, ale to nie zdradzam. Ciekaw jestem, czy dobrze pamiętam, bo coś mi się obiło o uszy. Ciekaw jestem, co
no
dalej.
No właśnie, bo świat się zachłysnął, gdyż albowiem myśl o tym, że można w tak prosty, szybki, a nawet powiedziałabym błyskawiczny i nie do zauważenia sposób wpływać na ludzkie zachowania, jest takim pysznym kąskiem, jeżeli chodzi, wiesz, no, o polityków, marketing. No tutaj można by było powalczyć.
No jak kwestii etyki, nie? No, bo tutaj o tym nie rozmawiamy. To, no, kuszące. Dla niektórych.
I przez długi czas, a nawet powiedziałabym do dzisiejszych czasów, spotykamy się na przykład my, przygotowując prezentację, z takim pytaniem, a słuchajcie, nie możecie nam na slajdzie jakiegoś takiego podprogowego bodźca w postaci napisu, może nie pij Coca-Colę i jedz popcorn, ale jakiegoś tam, jesteśmy najfajniejsi, wasza mama was kocha, w związku z tym ludziom się robi ciepło na sercu.
Albo nawet na zasadzie, że gdzieś w słowach, żeby tak skonstruować słowo, żeby jakieś tam niepozornie padające wywarło, wpadło, dotknęło, zostało i tak podprogowo ruszyło.
Tak, że niby nic, a jednak. Mhm. No i tutaj jesteśmy zobligowani ten mit obalić.
No proszę.
Zresztą zrobił to sam James Vicary, który po wielu latach przyszedł i powiedział, ja bardzo przepraszam, ale nie miały takie miejsca, nie miały miejsca tego typu eksperymenta. Ja to sobie po prostu wymyśliłem, nigdy tego nie zrobiłem. Ta-da! Tylko chyba mówił to szeptem. Albo ci amerykańscy naukowcy już postanowili nie rozprzestrzeniać zadania kłamu, jeżeli chodzi o te badania, bo po dziś dzień pokutuje takie przekonanie, że bodźcem podprogowym, czyli takim, który dociera do naszych oczu bądź uszu w sposób niezauważalny na poziomie świadomym, w bodźcach wzrokowych mówi się o 0,04 sekundy, jesteśmy w stanie wpłynąć na ludzkie zachowania.
A ja bym nawet w 400 sekundy nie przeczytał napisu.
No właśnie, i na tym polegał podobno fenomen tej podprogowości, że ty patrzysz, w zasadzie nie widzisz, a to działa. Więc
grubo.
Jak najbardziej kąsek łakomy. Ale to, na co warto zwrócić uwagę, i tutaj przyznam ci się szczerze, że jak się przygotowywałam do tego odcinka, to się zastanawiałam, jak to ugryźć. Dlatego, że przeważnie o bodźcach podprogowych mówimy po pierwsze o takich, które są bardzo krótkotrwające, a po drugie takich, które nie poddają się świadomej percepcji. Czyli do ciebie dociera, a ty nie wiesz, że do ciebie dotarło. Ty widzisz, ale nie wiesz, że widzisz. Słyszysz, ale nie wiesz, że słyszysz.
A to, że jestem tak głupi, czy po prostu jestem tak zajęty innymi rzeczami, że to
no
eliminuje?
No właśnie. I myślę sobie, że tutaj pojawia się taka przestrzeń, która jest wykorzystywana w marketingu sensorycznym, kiedy to dźwięki, bodźce zapachowe, kinestetyczne, czy też wzrokowe docierają do nas, natomiast my jesteśmy skoncentrowani na czymś zgoła innym, a jednocześnie to, co nam marketingowcy fundują, wpływa na nasze zachowania, na przykład konsumenckie. Mhm. No i teraz, żeby łatwiej było tobie, Maciek, ale także wam, drodzy słuchacze, zrozumieć, o czym ja tutaj i też podjąć decyzję, czy to ciągle podprogowe, czy też nie. Zdarza ci się robić zakupy w dużych sklepach, w marketach?
Ale myślisz o marketach takich typu dyskonty, czy takich galeriach, gdzie jest dużo wszystkiego?
Wiesz co, myślę o takim sobie,
w jednym, w drugim mi się zdarza,
dużym spożywczaku, takim...
No, zdarza
wiesz,
się, tak.
Co to jest
zdarza,
wszystko zdarza. Od chleba po kalosze.
Spożywcze rzeczywiście rzeczy. No,
słuchaj, zgodnie z poprzednim odcinkiem, co ciebie interesuje, jak ja urządzam swoje mieszkanie i co ja jem na śniadanie?
Jak masz fortepian na ścianie, to się nie dziwię, że kalosze jesz na śniadanie. Składa się w logiczną całość. Zdarza
mi się. Przy fortepianie.
Zdarza mi się.
Czy zwróciłeś uwagę, czy zwracasz uwagę na to, jaka muzyka rozbrzmiewa w takim sklepie?
No najczęściej taka, którą sobie na Spotify'u wybrałem i mam słuchawkę.
No właśnie, a gdybyś nie miał słuchawek, to wiesz, no, co tam się sączy?
Żartuję, bo ja mam te takie, co tam kostnie, żeby ucho słyszało, bo nie wyobrażam sobie odciąć się od otoczenia.
Czyli jednak coś tam ma szansę.
Znaczy, powiem tak, jeżeli to są zakupy od któregoś października, no najpóźniej 2 listopada do któregoś grudnia, to tak, Jingle Bells się sączy i to powiedziałbym nie sączy, tylko na... uderza w zmysły.
Ale wtedy już jestem na poziomie świadomym i nie ma wątpliwości, no, że to takim... jest właśnie ten sezon. No wszystko świadczy za
jak
tym, że oto
od nieświadomego do świadomego, tak? To mamy
taki przeskok.
Poziom świadomy obrzydzony.
Tak.
Taki możemy próg jeszcze wprowadzić.
Do czego zmierzam w tym moim przykładzie? Marketing sensoryczny zauważył, że ludzie, a w zasadzie specjaliści z marketingu sensorycznego zauważyli, że
ludzie
poruszają się w rytm muzyki, która sączy się z głośników. Dlatego w sklepach bardzo często możesz się spotkać z muzyką, a w zasadzie twój mózg spotyka się z muzyką, bo ty świadomie tego nie wyłapujesz, która jest powolna i nastraja bardziej do spaceru, takiego, wiesz, refleksyjnego marszu, niż żwawego pomykania przed siebie pomiędzy regałami. No wszystko po to, żeby właśnie cię spowolnić, bo jak idziesz
bardziej walc niż rock and roll.
Tak jest, to więcej widzisz, a jak więcej widzisz, to więcej zauważysz, jak więcej zauważasz, to więcej kupisz.
No to mnie przekonuje.
No i teraz można by było powiedzieć, że jeżeli bodziec podprogowy to jest coś, czego my świadomie nie rejestrujemy, no to taka muzyka, no dobrą sprawę, bodźcem podprogowym jest. Ale nie jest zrealizowany ten warunek pod tytułem bardzo krótkotrwający bodziec, no bo ta muzyka trwa tyle. Nie jest. Trwa tyle, ile sklep jest otwarty, a przynajmniej tyle, ile ty czasu spędzasz w sklepie. Idąc dalej, bodźce, których nie rejestrujemy. No na przykład ciężar butelki. Zdarza ci się kupować wino?
No nie jestem smakoszem, a nawet nie jestem użytkownikiem, ale zdarza mi się.
W prezencie
dla
żony.
Tak.
No i okazuje się, że ciężar butelki z winem jest decydującym czynnikiem, jeżeli chodzi o ocenę jakości tego wina. Nie musisz spróbować, ale jak weźmiesz do ręki coś ciężkiego, to masz gotowość zapłacić za to więcej, no dlatego, że to jest lepsze, bo cięższe. No i też można by powiedzieć, nie jest to bodziec, który świadomie jest rozpatrywany, a wpływa, a jednocześnie no, nie trwa chwilę. Więc tutaj czasami właśnie o tego rodzaju zabiegach mówi się, że to są bodźce podprogowe.
Nikt nie wpadł jeszcze
nie
na to, żeby na dnie butelki, na denku butelki od wina takie obciążniki jak do wyważania kół samochodowych, ołowiane podczepić?
A nie, wiesz co? To jest zrobione tak, że po pierwsze wydłużana jest butelka wina, żeby ona była też większa, oprócz tego, że cięższa. I ta dziurka, która jest w dnie butelki, która pozwala tak sprytnie wino nalewać, jest też głęboka, no bo po prostu pojemność tej butelki jest zmniejszana, jest więcej szkła, więc jest cięższe, jest wyższe,
jest
więc
się
wydaje. A no z kartonem jest w ogóle bardzo ciekawie, dlatego że okazuje się, że tutaj zmysł wzroku jest nas w stanie bardzo oszukać i to nawet sommelierów, znawców wina, którzy jak degustowali wino z butelki i z kartonu, to samo wino, o czym nie wiedzieli, to wiesz, które im bardziej smakowało?
No niech zgadnę, że z butelki.
To z butelki. No i też nie byli świadomi, że tutaj taka manipulacja ich zmysłami się odbywa. Zadziałało, no ale nie jest to bodziec podprogowy, więc nie dajmy się wmanewrować i uwierzmy w to, że w tym 57 James Vicary zażartował sobie z Pepsi, popcornem i kinem i nigdy nie udowodnił, że bodźce podprogowe są w stanie wpływać na ludzkie zachowanie.
Ja tylko tutaj dla ortodoksów powiem, że nie zażartował sobie z coli i z popcornem, bo Pepsi i cola to dwa różne napoje. I znam takich, którzy mocno tutaj będą
bardzo
się burzyli, jeżeli niebieski z czerwonym kolorem zostaną zmiksowane w jednej szklance.
Ja naprawdę powiedziałam Pepsi?
No ja to wychwytuję, bo ja akurat
dobrze
jestem wierny jednemu z tych napojów.
To nie są napoje, tylko to są preparaty chemiczne z domieszką środków przeciwwymiotnych. Ale to może przy innej okazji.
No można by w to iść, dlatego że to jest syrop na kaszel dla dawnych górników, który przez przypadek zmieszał się z wodą sodową i tak pojawił się wynalazek, który... No ale rzeczywiście nie idźmy w tą stronę. To, co mnie zainteresowało, to, że zupełnie przez przypadek, bo każdy z nas poszukiwało mitów na własną rękę, pojawił się tak. Mamy pierwszy mit, który jest w miarę dobrym badaniem, które późniejsza interpretacja zmiażdżyła i spowodowała, że to po prostu jest bzdura i błąd. Twoja ciekawostka to jest już, autor powiedział, że sorry, zrobiłem was w konia, ale ludzie już nie chcieli się odkonić.
Sorry, Gregory, to ja James. Tak,
tak.
Dokładnie to tak
no,
było.
Czyli to też pokazuje, jak warto być czujnym, bo jak różne zasady, life is full of zasadzkas, tak? I ile tych przeszkód na nas czeka, to może być interpretacja albo samo badanie. Natomiast jest mianownik wspólny.
Oho.
Ja znalazłem.
I powiesz?
No Stany Zjednoczone, Ameryki.
Północnej.
No bo oba mity mają swoją kolebkę, źródło w USA.
To prawda. bo tam jest dużo amerykańskich naukowców i amerykańskich studentów, więc wiesz, jest co badać i na kim.
Ale tu znowu, ponieważ to bardzo często jest taki prześmiewany zwrot, najlepsi na świecie amerykańscy uczeni, to myślę, że warto też powiedzieć, co oczywiste, że tam po prostu się robi dużo badań, bo jest budżet, ale też dlatego, że naukowcy z wielu zakątków świata ciągną do Stanów, bo tam mają możliwość rozwijać swoje badania, więc rzeczywiście kolebką wielu modeli, badań, które potem były podwaliną pod coś, a czasami pod bzdurę, jak słychać w tym odcinku, są Stany Zjednoczone. A mówię o tym dlatego, że do ostatniego akcentu naszego odcinka być może warto wreszcie ze Stanów wrócić nad Wisłę. Co ty na to?
Ja jestem za. Gotowa do podróży. No to, odprawiona.
No to w takim razie samolotem, odprawa i te wszystkie i lecimy. No i po szczęśliwym lądowaniu zmierzmy się z ostatnim akcentem naszego odcinka, a mianowicie rzućmy trochę korzyści na stół. Myślę, że każdy przynajmniej raz, jak nie dwa, jak nie 159 tysięcy razy spotkał się z hasłem pod tytułem język korzyści.
Ja nawet się spotkałam z książkowym zapisem języku korzyści, języka korzyści, negocjacje dla idiotów. Nie, dla opornych. Negocjacje dla opornych i tam było. Język korzyści, to jest takie narzędzie, co to każdemu oczy otworzy.
To było przed 7.38.55 czy po? To tak, myślę, że tak dwa komunikaty mogły iść w parze.
Powiem ci, że gdzieś to było rzeczywiście obok siebie.
Tak coś czułem. Tutaj nie mamy badań, mamy nasze własne doświadczenia w pracy z naszymi klientami, ale jest ich tak dużo, że myślę, że możemy śmiało podważać pewien mit. A mit brzmi, że język korzyści jest lekiem na całe zło i jest najlepszą metodą do tego, żeby kogoś do czegoś zachęcić, namówić, sprzedać, zainteresować, niepotrzebne skreślić. Tak, z tym, że nie. Ta podróż ze Stanów Zjednoczonych do Polski, wprowadzająca nas w trzeci mit, nie była przypadkowa, dlatego że język korzyści, jako nazwijmy to taki nazwany model, pojawił się właśnie po raz pierwszy za wielką wodą, jak bardzo dużo rzeczy, no bo tam była kolebka tego typu badań i zainteresowań. No i w zasadzie myślę sobie, że jest całkiem sensownym rozwiązaniem, jak go zepniemy z mentalnością przeciętnego Amerykanina, który często jest określany takim niepoprawnym optymistą, mówiąc delikatnie.
How are you? Always fine.
Dokładnie. Niezależnie od tego, czy ma jakąś kończynę urwało, czy coś się stało, raczej jest dobrze. No i jeśli tak na to spojrzymy i jesteśmy otoczeni ludźmi, którzy są dobrze nastawieni, są do przodu, wychowali się w wielopokoleniowej kulturze dążenia do sukcesu, może nawet kultu sukcesu, mają ten amerykański mit od kopciuszka do miliardera, mają nawet u władzy państwowej wiele osób, które uosabiają ten mit, to jest podkreślane, no to ta korzyść, to pójście do przodu, to wchodzenie na pałace jest
ten
tak głęboko...
sukces, to gromadzenie, tak, to pięcie się do góry, jest takie naturalne.
Tak kulturowo zakorzenione, że to jest po prostu ich sposób bycia. W związku z czym, to najlepiej kogoś takiego uruchomić do działania, zachęcić do działania, no właśnie rysując mu na przykład swoimi słowami te szklane góry zysków i korzyści.
A w kraju nad Wisłą trochę jakby inaczej.
No właśnie, ale jak model przywędrował na nasze ziemie, gdzie przeciętna mentalność bywa ciut inna, nie mówię u wszystkich.
Ale my jesteśmy delikatni w tym, co
mówimy. Ale statystycznie rzecz ujmując, no jak się spotyka dwóch Polaków, to co słychać, stara bieda. No więc jest pewien kontrast. Czyli trafiamy w krąg kulturowy, który on się nie wziął bez przyczyny. No jeżeli byśmy porównali lata wstecz amerykańskie i polskie, to mamy inną kulturę, inną rzeczywistość.
Inną historię, inne wojny, innych okupantów.
I tutaj
tak
nie chcę mówić, że nie wiem, sam pan wiesz, kto po tej ziemi stąpał. Nie idę w tym kierunku, no ale jednak żyjemy w miejscu, gdzie w naszej kulturze mamy cały czas świadomość tego, że i nas nie było na mapie, i raczej trzeba było unikać. No i skąd się wzięła ta przysłowiowa kombinatoryka Polaków? No bo było ciężko, było źle, było trudno, więc trzeba było kombinować. Przecież to nie było kombinowanie po to, żeby być lepszym, tylko to raczej było kombinowanie po to, żeby przetrwać do pierwszego.
Żeby nie dać się zagryźć, nie?
I w naszej kulturze bardzo często motywatorem do działania jest chęć uniknięcia potencjalnego kłopotu. To się zmienia pokoleniowo, dlatego teraz przypinamy łatki tym młodszym pokoleniom, które są takie rozpastwione, już tak nie ma tego kultu pracy. Tak, takie hop do przodu. No ale może to nawet lepiej, że trochę optymizmu powieje w skądinąd bardzo ładnym kraju nad Wisłą. A nie tylko te wiatry, co ostatnio nas tam po drogach przerzucają z pasa na pas. No i wracając do tego trzeciego mitu. Pozwalamy sobie wrzucić do worka pod tytułem mity język korzyści z dwóch powodów. Pierwszy to jest kulturowy. No mamy statystycznie bardzo dużą szansę w naszym kraju, że jednak trafimy na ludzi, których niepotencjalny sukces zmotywuje i zachęci do działania, czyli nie język korzyści. Dlatego jakbyśmy chcieli wprowadzić
nomenklaturę jakąś,
analogiczną,
tak?
Nazwę z drugiej strony, to nie wiem, język konsekwencji. Mhm.
Unikania zagrożeń, unikania konsekwencji.
Że czasami tak samo dobrym komunikatem jest powiedzenie, że jeśli nie coś, no to wtedy może coś się wydarzyć. A drugi powód, dla którego język korzyści, mam wrażenie, jest przeceniany i niesłusznie, i to jest ten mit, przypisuje mu się aż taką sprawczość, to jest to, że my nie do końca dobrze definiujemy korzyści. Bo korzyść jest jak koszulka. Taki t-shirt, weźmy na to. Ale t-shirt ma swój rozmiar. I nie każdy w każdy t-shirt wejdzie.
A czasami jak wejdzie, to wcale dobrze nie wygląda i może nie być korzyścią.
Będzie mu łopotał.
Tak jest.
Dokładnie.
Zwłaszcza na tych wiatrach w kraju nad Wisłą.
No i teraz na czym rzecz polega? Jak słuchamy głównie komunikacji biznesowej albo sprzedażowej, to bardzo często jako korzyści przewijają się te wytarte slogany, te hasła z nadrecepcji w organizacji, te opisy produktu, które i tak są na pudełku i są de facto opisem, czyli cechą, a nie korzyścią. Żeby korzyść mogła zadziałać i być dla osób, które chcą w stronę sukcesu i korzyści są dla nich kuszące, być tym magnesem do podjęcia decyzji, do działania, to musi być spersonalizowana. To musi być moja koszulka, która pasuje do mnie i w której ja się dobrze, wygodnie czuję. A to pokazuje, że takie prawdziwe użycie języka korzyści no jest trochę trudniejsze niż wyuczenie się czterech słów, którymi żongluje się w kółko. Tu naprawdę trzeba porozmawiać, trzeba posłuchać, żeby móc zidentyfikować to, co jest korzyścią. Dlatego moim zdaniem jest to też mit, że język korzyści załatwia wszystko.
Nie jest lekiem na całe zło.
Dokładnie. Czyli co? Żeby to zebrać w przysłowiową kubkę. Język korzyści tak, ale nie zawsze i niekoniecznie i do wszystkich. Przekaz podprogowy tak, ale nie zawsze niekoniecznie i na pewno autor go nie zrobił. 7.38.55 tak, ale nie, zdecydowanie nie. Jeśli chodzi o podsumowanie tego odcinka.
Ja sama wierzyłam w badania Mahrabiana, dopóki nie oświeciłeś mnie, Maciek, że takie przekłamanie, jeżeli chodzi o interpretację, tutaj się pojawiło. Nie znałam też metodologii. No i chciałam z tego miejsca przeprosić uczestników szkoleń z wystąpień publicznych, którym taki kit wciskałam, nie sprawdziwszy u źródła, jak było naprawdę. Na swoją obronę chcę powiedzieć, że często mówiłam o tym wtedy, kiedy pokazywałam, dlaczego warto jest wprost mówić o tym, że jesteśmy zdenerwowani, zamiast drżącym głosem mówić, że naprawdę jesteśmy bardzo spokojni w tej całej sytuacji.
Skoro duch taki wielkanocny jeszcze nam towarzyszy i posypujemy głowę popiołem, to ja przyznam się, że zanim się dogrzebałem, też zdarzyło mi się parę razy ten wykresik kołowy pięknym, zamaszystym ruchem na flipcharcie namalować i jako fundament nam świata, w którym jesteśmy, przedstawić. Więc też się kajam, przepraszam. A was zachęcam do tego, żeby czasami zadać sobie trud i zobaczyć źródło badania, bo naprawdę jest dużo takich smaczków i pewnie my się też na niektóre łapiemy. Staram się weryfikować, ale ciężko czasami dotrzeć do źródeł. No nie wszystko to często powtarzane jest prawdą i warto sobie z tym głowę i cztery litery zawracać. O, tak chciałem to spuentować.
A jeśli macie jakieś pyszne smaczki związane z mitami, no to zapraszamy, żeby dać nam znać w komentarzach, w kontakcie w naszych mediach społecznościowych. Można to zrobić także mailowo na adres podcast@opowiedz.to albo nagrać nam się na naszą skrzynkę pocztową, która czeka na wasze głosy.
Tak jest. Jest podlinkowana w opisie odcinka, gdziekolwiek go słuchacie. Wystarczy kliknąć, nagrać, a my już to wykorzystamy, wmontujemy. Żebyście byli w naszym podcaście, będzie nam bardzo miło.
Jeśli ten odcinek uznacie za wartościowy, to jak najbardziej wyślijcie go do przyjaciół, znajomych, rodziny, wszystkich tych, którzy być może teraz będą was kłuć w oczy i uszy tymi mitami, które tak bardzo rozmijają się z prawdą. Niech wiedzą, niech nie krzywdzą uczestników swoich szkoleń, słuchaczy i towarzyszy w tworzeniu komunikacji.
No ponieważ ostatnio składaliśmy życzenia wielkanocne, to teraz składamy najlepsze życzenia na dni powszednie, bo jest ich statystycznie więcej w roku i niech też będą dobre.
Dziękujemy pięknie za spotkanie. Do usłyszenia za 2 tygodnie.
Do usłyszenia, dzięki.